Rozdział 11. Nieporozumienie. Kiedy powóz zatrzymał się przed wieżą, Sonea uśmiechnęła się krzywo. Znalezienie odpowiedniego lokum dla Lorandry okazało się niełatwym zadaniem. Gwardziści miejscy nie chcieli w swoim więzieniu maga, nawet tego, którego moc zablokowano. Na terenie gildii nie było dla niej celi ani miejsca w domu magów, a nawet gdyby się znalazło, Sonea wątpiła, by mieszkający tam magowie chcieli, aby Lorandra była ich sąsiadką. Przez moment rozważano kwatery służby, ale były jeszcze bardziej przepełnione. Osen stwierdził, że trzeba niedługo coś z tym zrobić. Przetrzymywanie Lorandry na stałe pod kopułą proponowano jedynie w formie żartu. Postanowiono, że tymczasowo za więzienie posłuży strażnica. Przebudowa wieży rozpoczęła się przed najazdem Ichanich z inicjatywy Akkarina. Później została wykończona i przez kilka lat alchemicy korzystali z niej, by badać zjawiska pogodowe. W końcu wynajęto ją gwardzistom jako miejsce szkoleń, pod warunkiem, że zadbają o jej utrzymanie i zawsze będzie miała lokatorów. Choć gwardziści stanowczo sprzeciwili się, by Lorandrę umieszczono w ich więzieniu, chętnie zgodzili się pilnować jej w strażnicy, najwyraźniej zatem nie przeszkadzała im świadomość, że jest magiem. Z perspektywy czasu Sonea zrozumiała, że łatwiej będzie ochronić przed odwetem Skellina wieżę w tym miejscu niż miejskie więzienie. Wiedziała, że problem korupcji wśród strażników więziennych bywał w przeszłości przyczyną ucieczek. Prawdopodobieństwo uwolnienia Lorandry przez jednego z nich było mniejsze, gdy grupa strażników była mniej liczna, starannie dobrana pod kątem lojalności i zaufania. A może wiedzą, że gildia prawdopodobnie przydzieli tu maga do pomocy w pilnowaniu Lorandry? Jak długo tacy magowie zgodziliby się jej pilnować, gdyby musieli się tym zajmować w nieprzyjemnym miejskim więzieniu? Wysiadłszy z powozu, Sonea spojrzała w górę na budynek i ogarnął ją smutek. A Karinie, czy byłbyś zadowolony, że ją ukończyliśmy? A może, jak sądzą niektórzy, chciałeś, by strażnica odciągnęła uwagę gildii od ciebie? Budynek był prosty, miał formę okrągłej wieży, dwukrotnie przewyższającej wysokością otaczające ją drzewa. Jej powierzchnia była gładka, a okna niewielkie, co przypominało jej fort, w którym kamienny front był magicznie wzmocniony, a w ścianach były maleńkie okienka. Na zewnątrz stali strażnicy. Jeden z nich, stojący przy ciężkich drewnianych drzwiach, ukłonił się, gdy podeszła, po czym otworzył je przed nią. Weszła do dużego pomieszczenia, oświetlonego kilkoma lampkami. Dwaj kolejni gwardziści i ich kapitan podnieśli się z miejsc i ukłonili. Siedzieli przy stole z młodym wojownikiem, który z szacunkiem skinął Sonei. Kapitan wyszedł naprzód i ponownie się ukłonił. Czarny magu Soneo, jestem kapitan Sotin, powiedział. Jestem tu, by zobaczyć się z aresztowaną, odparła. Proszę za mną. Poprowadził ją w górę kręconymi schodami i zatrzymał się przy drewnianych drzwiach, w których niedawno wykuto niewielką klapkę. Otwarłszy ją, gestem wskazał Sonei, by zajrzała do środka. Zobaczyła łóżko i biurko, a także znajomą starą kobietę o czerwonawej karnacji siedzącą na krześle. Uwaga Lorandry skupiona była na przedmiocie, który trzymała w dłoniach. Czarny mag Sonea przybyła na spotkanie, oznajmił donośnym głosem kapitan. Kobieta podniosła oczy i bez wyrazu spojrzała na klapkę w drzwiach. Powróciła wzrokiem do stale poruszających się dłoni. Niewiele się odzywa, powiedział przepraszająco kapitan. Zawsze tak było, odparła Sonea. Proszę otworzyć drzwi. Spełnił polecenie, odpinając od pasa pęk kluczy i otwierając zamki. Dwa zamki, zauważyła Sonea. Musi naprawdę wzbudzać w nich niepokój. Weszła do pokoju i usłyszała odgłos zamykających się za plecami drzwi. Lorandra ponownie podniosła wzrok, obrzucając ją hardym spojrzeniem, po czym na powrót skupiła uwagę na przedmiocie trzymanym w rękach. Przyjrzawszy się uważnie, Sonea dostrzegła, że była to pewnego rodzaju tkanina, którą kobieta wyrabiała za pomocą grubej nici i krótkiego, wygiętego kawałka grubego drutu. Prędkość, z jaką prowizoryczny haczyk przebiegał brzegiem tkaniny i tworzył pętle węzełków, zdradzał wieloletnie doświadczenie. – Co robisz? – spytała Sonea. Lorandra przyjrzała się Sonei spod przymkniętych powiek. – Nazywają to binda. Potrafi ją robić większość kobiet w moim kraju. Przewróciła materiał w dłoniach i okazało się, że tworzy on rulonik. Zaskoczona i ośmielona faktem, że Lorandra przejawiała ochotę do rozmowy, Sonea postanowiła sprowokować ją, by kontynuowała. A do czego to służy? Lorandra spuściła wzrok. Mam nie ogrzać. Sonea pokiwała głową. Oczywiście. Dopiero minęła połowa zimy, więc będzie jeszcze zimniej. Nie może już używać magii, by ogrzać powietrze. Nie ma tu kominka, a gwardziści nie zaufają jej na tyle, by pozwolić jej używać piecyka. W pokoju jednak nie było bardzo zimno. Chłód musiało widocznie łagodzić ciepło płynące z pokoju w piętro niżej. Zwykle używamy patyczka z wykrojonym na końcu haczykiem, ale myślą pewnie, że zabiłabym się tym, dodała Lorandra. Sonea nie potrafiła powstrzymać delikatnego uśmiechu. A zrobiłabyś to? Kobieta wzruszyła ramionami i nie odpowiedziała. I tak myśli, że nie uwierzę, więc po co ma się starać? Jesteś dobrze traktowana? Spytała Sonea. Lorandra ponownie wzruszyła ramionami. Mogę ci coś przynieść? Niedowierzające drgnienie warg. I ponownie brak odpowiedzi. A może przyprowadzić syna? Spytała Sonea, pozwalając sobie na nutę sceptycyzmu w głosie. Nie zaskoczył jej brak odpowiedzi. Stłumiła westchnienie i podeszła do niskiego łóżka. Usiadła i wróciła do tematu, który wcześniej sprowokował rozmowę. Gdyby udało jej się go rozwinąć, kto wie, dokąd może zaprowadzić. Co kobiety w twoim kraju robią z bindy? Lorandra w ciszy kontynuowała pracę. Jednak coś w jej twarzy mówiło Sonei, że zastanawia się nad odpowiedzią. Czapki, rękawiczki, okrycia, koce, kosze. To zależy od nici. Z miękkich i bardziej delikatnych robimy rękawiczki. Z mocniejszych i bardziej elastycznych kosze. Potrzeba na to wiele czasu? Zależy, co się robi i jak gruba jest nić. Binda jest elastyczna, co w niektórych wypadkach jest zaletą, a w innych zaś nie. Jeśli chcemy, by materiał się nie rozciągał, tkamy. A z czego wytwarzacie nici? Spojrzenie Lorandry stało się nieobecne. Głównie z wełny reberów. Można też zmiękczyć i prząść pewien rodzaj traw do wyrobu koszy. Ale nie widziałam ich na południe od pustyni i delikatne, miękkie nici z gniazd ptasich moli, na które mogą sobie pozwolić wyłącznie zamożne osoby. Moli? Tutaj mole wyłącznie zjadają ubrania, a nie wytwarzają nici, z których można ubrania wyrabiać. Sonea uśmiechnęła się. Jak wygląda taka tkanina? Jest miękka, ale mocna. Zwykle jest nabłyszczana. A jeśli użyje się więcej nici, można też ozdabiać ją wzorami lub obrazami. Lorandra zmarszczyła brwi. Słyszałam, że niektóre kobiety noszą spódnice, których ozdobienie zajęło kilka lat. Nie spotkałaś takich? Lorandra spochmurniała. Widziałam jedynie, że kagarowie noszą tkaniny z nici moli. Sonea wyczuła pogardę w spojrzeniu i głosie kobiety i zaczęła zastanawiać się, kim też mogą być ci kagarowie. Czy to ci, którzy zabijają każdego, kto posiada moc magiczną? Ci, którzy sami są magami? Lorandra spojrzała na nią wrogo. Tak. Dlaczego zabijają magów? Magia to zło. Ale sami jej używają? Lorandra wzruszyła ramionami. Myślisz, że skoro zablokowano twoją moc, to pozwoliliby ci żyć, gdybyś wróciła? Kobieta badawczo spojrzała na Soneę. Planujecie mnie odesłać? Sonea postanowiła nie odpowiadać. Lorandra westchnęła. Nie, zamierzają oczyścić z magii nasze rody. Nieważne, że jestem za stara, by rodzić dzieci. Mogłabym nauczyć innych czynić zło. To nie do wiary. Muszą nie mieć żadnych wrogów, przed którymi musieliby się bronić. A sąsiednie kraje? W nich też magia jest zakazana? Kobieta pokręciła głową. Nie mamy sąsiadów. Kagarowie pokonali ich wszystkich setki lat temu. Wszystkich? Ilu ich było? Setki. Większość z nich to małe kraje. Jednak przy nich wszystkich łącznie, krainy sprzymierzone są maleńkie. Lorandra uśmiechnęła się ponuro. Lepiej dla was, żeby nie zainteresowali się ziemiami za pustynią, bo Sahaka byłaby wówczas waszym najmniejszym zmartwieniem. Sonea poczuła ucisk w żołądku. Przypomniała sobie jednak, iż Lorandra nie wiedziała, że Kallen będzie w stanie przeczytać jej myśli. Czarna magia nie jest znana w kraju Lorandry i z zapałem podejmuje się tam próby wyeliminowania magii u obywateli, a jednak podbili wszystkich swoich sąsiadów. Gdyby rzeczywiście mieli takie zamiary i stanowili realne zagrożenie, ty i Skellin mielibyście podobny problem jak my, zauważyła Sonea. Szkoda, że nie dołączyliście do nas, gdy tu przybyliście. My zyskalibyśmy informacje na temat nowych ziem, wy zaś mielibyście zapewnioną z naszej strony ochronę. Gdyby Skellin... Czarny magu Soneo! Dobiegł jej głos zza drzwi. Odwróciła się i zobaczyła, że zagląda przez nie kapitan. Ktoś chce się z tobą zobaczyć. To ważne. Sonea wstała i podeszła do drzwi. Kiedy kapitan je otworzył, odwróciła się do Lorandry. Kobieta przez chwilę się w nią wpatrywała, po czym wróciła do swojej robótki. Sonea zauważyła, że w trakcie ich rozmowy rulonik znacznie zwiększył swoje rozmiary. Okazało się, że czeka na nią jeden ze współpracowników czarnego maga Kallena. Rozpoznała jednego z magów, który kiedyś śledził jej postępowanie. Usiłowała nie okazywać nawet najmniejszej niechęci, gdyż wyglądał na zaniepokojonego i zdenerwowanego. Przepraszam za najście, czarny magu Soneo, powiedział. Doszło do morderstwa, mag, w mieście. Czarny mag Kallen jest już na miejscu, oczekuje cię. Gwałtownie złapała oddech. Zabicie maga było wystarczająco niepokojące. Jednak zaangażowanie Kallena i wezwanie jej mogło oznaczać tylko jedno. Ofiara musiała zginąć od czarnej magii. Danyl westchnął, odchylił się na krześle i rozejrzał po swoim gabinecie. Możliwość oparcia się na krześle była komfortem, który przypominał mu o domu. Stojące przed nim biurko również stanowiło dowód kyraliańskiego praktycyzmu i funkcjonalności, których próżno było szukać w sahakańskich domach. Gdyby nie zakrzywione ściany, mógłby sobie wyobrazić, że jest w Imardinie. Być może krzesła i biurka były gdzieś w sahakańskich domach, w osobistych pokojach, których nie widział. A może sahakanie mogli pochwalić się jeszcze lepszymi meblami do gabinetów. Jeśli tak jest, to nie zadali sobie trudu, by wyposażyć w nie dom gildii. Te jednak w zupełności mi wystarczą. Przed sobą miał swoje notatki i książki, w które zaopatrzył się na targu. Przed chwilą spisał listę wszystkiego, czego się dowiedział od przyjazdu do Sahaki i był z siebie całkiem zadowolony. Pierwsza pozycja na liście brzmiała: dowód, że Imardin nie został zniszczony w czasie wojny sahakańskiej, o czym dowiedział się z zapisów w bibliotece jednego z Ashakich, wkrótce po przybyciu do Arvis. Później napisał: istnienie kamienia magazynującego. Informacja pochodziła z tego samego źródła. Pomiędzy tym punktem a ich następną grupą wcisnął zdanie: plemiona Duny wiedziały i prawdopodobnie nadal wiedzą, jak tworzyć magiczne klejnoty. Klejnoty te są tworzone, nie powstają w sposób naturalny. Zdrajcy skradli im tę wiedzę. Dowiedział się tego od Uncha, członka plemienia, który podążał tropem Lorkina i jego porywaczy. Dalej zanotował dłuższy fragment obserwacji, pochodzących z zapisu, które kupił. Narvelan, przywódca Kyralian rządzących Sahaką, posiadał niewolnika, był uważany za szaleńca, ukradł kamień i wykorzystał go do stworzenia pustkowia celowo lub w trakcie konfrontacji z podążającymi za nim Kyralianami. Groźba użycia kamienia magazynującego prawdopodobnie pozwalała utrzymać w ryzach silnych sahakańskich magów, którzy przeżyli wojnę. Kiedy jednak zniknęła, Kralianie zmuszeni byli oddać kraj pod władzę Sahakan. Na początku wydawało się, że ziemie pustkowia odrodzą się. Później jednak obszar zaczął się rozprzestrzeniać. To ważny spis, stwierdził Danyl. Tylko frustracja spowodowana brakiem postępów w ostatnim czasie sprawiła, iż wydawało mu się, że niczego nie osiągną. Jednakże nadal pewne pytania pozostawały bez odpowiedzi. Dowód, który mógłbym zabrać do domu, potwierdzający, że Imardinu nie zniszczono podczas wojny sahakańskiej. Ahati wolałby, Danyl nie kupował sahakańskich dokumentów. Może jednak nie będzie miał nic przeciwko sporadycznym zakupom. Jeśli Danel miałby przekonać kogokolwiek do swojej teorii, według której Imardin zniszczono w późniejszym okresie, musiałby to poprzeć jakimś dokumentem. Dowód, że Imardin został zniszczony przez szalonego ucznia. Danel jednak nie sądził, że uda mu się znaleźć taki dowód w Sahace. Skąd wziął się kamień magazynujący? W jaki sposób został stworzony? Został stworzony czy powstał w sposób naturalny? Czy wciąż istnieją inne takie kamienie? Czy ktoś wie, jak je tworzyć? Danel wciąż zastanawiał się, czy Lorkin zna odpowiedzi na te pytania. Zdrajcy skradli ludowi Duna sekret tworzenia magicznych klejnotów. Jeżeli odpowiedzi miałby znać ktoś oprócz plemion, to byliby to właśnie zdrajcy. Twarz Danyla wykrzywił grymas, gdy przypomniał sobie prośbę króla Sahaki o nawiązanie kontaktu z Lorkinem. Poprosił Merię, swoją asystentkę, o zbadanie takiej możliwości, gdyby natknęła się na jakieś informacje. Kogo jednak mieliby o to spytać? Ashaki już nie zapraszają mnie na obiady. Poza tym i tak nigdy nie zabierałem z sobą Merii, a wątpię, czy niewolnicy są w stanie skontaktować się z Lorkinem inaczej niż za pośrednictwem zdrajców. Po raz kolejny przyjrzał się swoim spisom. Stworzenie ich miało dać mu jasny obraz tego, czego ma szukać w czasie podróży do plemion Duna oraz wizyt w sahakańskich majątkach. Choć znalazł odpowiedzi na kilka pytań dotyczących historii, wolał jednak mieć do dyspozycji kilka źródeł, które mógłby zacytować, twierdząc, że jakieś zdarzenie miało miejsce lub przebiegało w określony sposób. Nadal więc będzie musiał szukać źródeł mówiących o tym, że Imardin przetrwał wojnę sahakańską, a Narvelan ukradł kamień magazynujący. Informacji na temat kamieni mógł szukać tylko w jednym miejscu – u plemion Duna. Nie mógł zapytać zdrajców, więc musiał polegać na tym, co na temat ich wiedzy odkryje Lorkin i w końcu zdobyć od niego tę wiedzę. Jeśli zaś chodzi o zbliżającą się podróż, to obawiał się tylko, jak Duna odniosą się do niego i jego pytań. Unch był przyjaźnie nastawiony, jednak jego współplemieńcy na targu źle zareagowali, gdy o nim wspomniał. Przed tym jednak byli uprzejmi, może gdybym nic o nim nie powiedział. Ambasadorze Danylu podniósł wzrok. Głos należał do Merii i dochodził z głównego pokoju. Wejdź, mistrzyni Merio, zawołał. Odgłos kroków zbliżył się i Meria stanęła w drzwiach jego gabinetu. Gestem zaprosił ją, by zajęła miejsce na krześle dla gości. Jak sobie radzisz? Spytał. Dobrze, myślałam, że będę miała znacznie więcej papierkowej roboty i niewiele spotkań z ludźmi ze względu na tutejsze zwyczaje dotyczące kobiet. Tymczasem jest wprost przeciwnie. Często widujesz się z kobietami, którym przedstawił cię Ashaki Ahati? Owszem. I z ich przyjaciółkami. Jest ich cała grupa. Oczywiście nigdy nie spotykają się wszystkie naraz. Mężczyźni pomyśleliby, że tworzą jakieś potajemne stowarzyszenie buntowniczek. Uśmiech na jej twarzy mówił, jak bardzo rozbawił ją ten fakt. Można by pomyśleć, że przekazywanie sobie przez nie wiadomości powinno wzbudzać podejrzenia, wzruszyła ramionami. Może tego nie zauważą. Danel kiwnął głową. Nigdy o tym nie słyszałem. Myślisz, że one próbują coś zorganizować? Nie pomyślałabym tak, ale kilka dni po tym, jak powiedziałam, że matka Lorkina chciałaby się z nim skontaktować, zostałam poinformowana, że Lorkin przebywa w mieście zdrajców i ma się dobrze. Zaproponowano mi także możliwość przesłania mu wiadomości. Jego serce zamarło. Gdzie jest ta wiadomość, którą ci przekazały? Merija pokręciła głową. Przekazały mi ją ustnie. Nigdy niczego nie zapisują. Zastanowił się nad tym, co właśnie usłyszał. Myślisz, że została przekazana za pośrednictwem zdrajców? Przytaknęła. Nie wiem, jak inaczej miałyby docierać do niego takie wiadomości, skoro przebywa w mieście zdrajców i tylko zdrajcy podróżują do tego miejsca. Chyba, że pośród szpiegów również są szpiedzy. Istnieje taka możliwość. Pokręciła głową. Bardziej prawdopodobne wydaje mi się, że kobiety tylko mówią, że nienawidzą zdrajców, żeby mężczyźni pozwalali im na spotkania. Danyl przytaknął. Nikomu o tym nie mów, doradził. Każdy kontakt z Lorkinem był lepszy niż brak kontaktu. Choć król Amakira polecił mu porozumieć się z nim bez pośrednictwa zdrajców, Danyl nie chciał tracić tej sposobności. Miał mnóstwo pytań do Lorkina, jednak możliwość ich zadania ograniczał fakt, że inni usłyszeliby lub zobaczyli wiadomość. Powinien także skontaktować się z administratorem Osenem przez krwawy klejnot i dowiedzieć się, czy Sonea również chciałaby przekazać Lorkinowi wiadomość. Na pewno bardzo by ją to ucieszyło. A im więcej członków starszyzny zastanowiłoby się nad tym, jakiej treści wiadomość przekazać, tym mniejsza szansa, że ten kontakt miałby konsekwencje polityczne. Zostań tu, powiedział do Merii. Zobaczę, co ma do powiedzenia gildia. Lilia obudziła się z uczuciem kołatania w głowie. Jęknęła. Poprzednim razem po Nilu czuła się ospała, wyczerpana i zmęczona, ale nie było jej tak niedobrze. Może wino było mocniejsze niż zwykle. Nie wypiła go jednak aż tak dużo. Po chwili usłyszała inne kołatanie, tym razem z zewnątrz. Ktoś pukał do drzwi. Zmusiła się do otwarcia oczu, ale oczywiście nie potrafiła przejrzeć drzwi na wylot. To pewnie służba. Odejść, powiedziała cicho, na powrót zamykając oczy. Pukanie ustało. Zmarszczyła brwi. Może służba znalazłaby dla niej coś na ból głowy. Otworzyła usta, by zawołać jeszcze raz. Drzwi stanęły otworem. Jej oczy same się otworzyły. Zobaczyła, że do pokoju zamiast służących wchodzą magowie i potrzebowała chwili, by dojść do siebie i zrozumieć, co się dzieje. Podparła się na łokciach. Od razu zdała sobie sprawę, że nie była już ubrana w swoje szaty. Kiedy zdążyła przebrać się w nocną bieliznę? Podciągnęła pościel, by się okryć, a na skórze dłoni poczuła coś suchego i sypkiego. Obróciła dłonie. Zaschło na nich coś ciemnego. Wino? Nie pamiętam, żeby wylało mi się na ręce. Poza tym kleiłoby się. Magowie otoczyli łóżko. Spojrzała na nich i rozpoznała jednego z uzdrowicieli, z którymi przyjaźnił się mistrz Leiden, i serce w niej zamarło. Czarnego maga Kallena. Mistrzyni Lilia? Spytał Kallen. Tak. Serce dziewczyny znów zaczęło bić, znacznie za szybko. O co chodzi? Mistrz Leiden nie żyje, odparł uzdrowiciel. Wpatrywała się w niego z przerażeniem. Jak to? Kiedy zadała pytanie, po jej plecach przebiegł dreszcz spowodowany poczuciem winy. Czy wczoraj próbowałyśmy nauczyć się czarnej magii? Co myśmy sobie myślały? Gdzie jest Naki? Jak mogłaś to zrobić? Głos był piskliwy, jednak rozpoznała go. To była Naki. Lilia drgnęła. Może i przyjaciółka chciała śmierci ojca, ale nie. Ktoś odepchnął magów i został zatrzymany przez uzdrowiciela. Naki próbowała wyrwać się z uścisku, obrzucając Lilię piorunującym spojrzeniem. Ty! Warknęła Naki. Ja? Lilia wpatrywała się w przyjaciółkę. Zabiłaś go! Krzyczała. Mojego ojca! To nie ja! Lilia pokręciła głową. Zasnęłam, nie budziłam się. Naki z niedowierzaniem kręciła głową. Kto inny miałby to zrobić? Nie powinnam była pozwalać ci przeczytać tej książki. Chciałam tylko zrobić na tobie wrażenie. Po plecach Lilii przebiegł dreszcz. Nagle zdała sobie sprawę, że Kallen świdruje ją wzrokiem. W jaki sposób zginął? Spytała cicho. Czarna magia, wyrzuciła z siebie Naki. Spuściła wzrok. Co to? Na twoich rękach. Lilia przyjrzała się ciemnym plamom. Nie wiem. To krew, prawda? Oczy Naki rozszerzyły się z przerażenia. Mojego ojca! Jej oczy wypełniły się łzami, po czym obróciła się na pięcie i wybiegła z pokoju. Lilia powiodła za nią wzrokiem. Myśli, że zabiłam jej ojca. Nienawidzi mnie. Straciłam ją. Ale przecież go nie zabiłam. A może jednak to zrobiłam? Wspomnienia poprzedniego wieczoru miejscami były niewyraźne. Zawsze tak było, kiedy przesadziła z winem lub Nilem. W jej snach, czy to w ogóle były sny, pojawiły się fantazje, w których pozbywa się ojca Naki, jednak nie dotyczyły sposobu, w jaki to zrobiła. Czy zabiłaś mistrza Leidena? Spytał czarny mag Kallen. Zmusiła się, by na niego spojrzeć. Nie, wydaje mi się, że nie. Czy nauczyłaś się lub próbowałaś się nauczyć czarnej magii? Jak odpowiedzieć na to pytanie? Nie potrafiła znaleźć odpowiednich słów. Głowa bolała ją tak bardzo, jakby zaraz miała pęknąć. Mistrzyni Naki przyznała się do próby nauczenia się czarnej magii, powiedział uzdrowiciel. Powiedziała, że Lilia również próbowała. Lilia odczuła gorzką ulgę. Skinęła głową. Naki ma pewną książkę, należała do jej ojca. Trzymał ją w bibliotece, w oszklonym stoliku. Wyjęła ją i przeczytałyśmy, ale przecież nie można nauczyć się czarnej magii z książki. Spojrzenie Kallena było niewzruszone. Niemniej jednak próby również są zakazane. Spuściła wzrok. Nie zabiłam jej ojca. Na powrót ogarnęła ją fala wątpliwości. Czy to oskarżona? Odezwał się nowy głos. Magowie odwrócili się w kierunku drzwi, dzięki czemu Lilia mogła zobaczyć, kto pojawił się za nimi. Serce w niej zamarło, gdy zobaczyła, że podchodzi do niej czarny mag Sonea. Co prawda kolejny czarny mag niewiele mógł pogorszyć jej sytuację. Zawsze podziwiała Sonę, choć myśl o tym, czego w życiu dokonała, była bardzo onieśmielająca. Zgadza się, odparł Kallen, odsuwając się od łóżka. Pójdę do biblioteki, by poszukać książki z instrukcjami na temat stosowania czarnej magii. Obie przyznały się, że ją czytały. Czy możesz przeczytać ich myśli? Sonea uniosła brwi, ale przytaknęła. Gdy Kallen wyszedł z pokoju, zwróciła się do pozostałych magów. Powinniśmy przynajmniej pozwolić jej się ubrać, powiedziała. Zostanę tu. Sprawdź, co ma na rękach, zanim to zmyję, doradził uzdrowiciel. Lilia patrzyła, jak wychodzą. Kiedy zaś drzwi się zamknęły, wstała z łóżka. Pokaż mi ręce, powiedziała Sonea. Ujęła je w dłonie, które jak na tak potężnego maga były zadziwiająco drobne. Przecież magia nie powiększa dłoni, pomyślała Lilia. To nie będzie przyjemne. Sonea uniosła jedną dłoń Lilii, powąchała ją i zaprowadziła nowicjuszkę do miednicy, do której nalała wody. Umyj, nakazała. Lilia z pewną ulgą spełniła polecenie. Musiała trochę potrzeć, żeby pozbyć się plamy, która zabarwiła wodę. Potrzebujemy więcej światła, mruknęła Sonea. Spojrzała na zasłony w oknach, które zaczęły się odsuwać. Pokój zalało poranne światło. Spojrzawszy w dół, dziewczyna wstrzymała oddech. Woda miała kolor czerwieni. Ale jak? Nie pamiętam, wykrztusiła. Sonea patrzyła na nią w zamyśleniu. Cofnęła się. Przebierz się, powiedziała tonem na granicy polecenia i sugestii. A potem zobaczymy, co pamiętasz. Lilia usłuchała i pośpiesznie przebrała się w szaty nowicjuszki. Kiedy zawiązała pas, podeszła do Sonei. Ta zaś dotknęła jej skroni. Nigdy przedtem czarny mag nie czytał myśli Lilii. Nie czytał ich też żaden zwykły mag. Niekiedy zdarzało się, że podczas zajęć na uniwersytecie nauczyciel musiał dostać się do jej umysłu. Nowicjuszy jednak zawsze uczono ukrywania myśli za wyimaginowanymi drzwiami. W razie współdziałania przy czytaniu myśli trzeba było wydobyć te wspomnienia ukryte za drzwiami, które miała zobaczyć osoba czytająca. Tym razem było całkiem inaczej. Lilia natychmiast wyczuła obecność starszej od siebie kobiety w swoim umyśle. Była odległa niczym głosy słyszane przez ścianę. Po chwili poczuła, że coś wpływa na jej myśli. Nie potrafiła wyczuć stojącej za tym woli, toteż jej odruchowe próby oporu nie przyniosły efektu. Zmusiła się, by ustąpić i patrzyła, jak wracają wspomnienia poprzedniego wieczoru. Poczuła rosnące zażenowanie i strach, gdy przypomniała sobie pocałunek Naki. Nie wyczuła jednak dezaprobaty ze strony Sonei. Gdy teraz ktoś czytał jej wspomnienia, stawały się one nieco wyraźniejsze. Nadal jednak pewne fragmenty były niejasne. Jak ten, gdy położyła się obok Naki po wypiciu wina. Przypomniała sobie ze wstydem, że rzeczywiście miała mordercze myśli. Nie pamiętała jednak, żeby naprawdę kogoś zabiła. Chyba że we śnie, ale czy to był sen? A co jeśli zabiła ojca Naki, lunatykując pod wpływem wina i Nilu? Co jeśli ich eksperyment się powiódł i udało jej się nauczyć czarnej magii z książki? Zdecydowanie ci się udało, odezwał się w jej głowie głos Sonei. A podobno to niemożliwe. Nawet Ak-Karin nie wierzył, że to wykonalne. W przeszłości jednak był przynajmniej jeden nowicjusz, który nauczył się czarnej magii bez pomocy innego maga, a w tamtych czasach magowie musieli mieć naprawdę ważny powód, by niestety fakt, że udowodniłaś nam, iż się mylimy, nie stanowi osiągnięcia, na które będziemy spoglądać przychylnie. Dlaczego spróbowałaś, choć wiedziałaś, że to zakazane? Nie wiem. Po prostu poszłam za namową Naki. Powiedziała Lili, że jej ufa. Czy kiedykolwiek zaufa jej znowu? Kocham ją, a ona mnie nienawidzi. Nagle gromadzące się w niej poczucie straty i szok przelały się i wybuchła płaczem. Dotyk Sonei zniknął ze skroni, a jej dłonie delikatnie, lecz stanowczo masowały ramiona Lili, gdy ta próbowała dojść do siebie. Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze, powiedziała z westchnieniem Sonea. Ale być może uda mi się ich przekonać, że nie zrobiłaś tego celowo, dzięki czemu kara będzie łagodniejsza. Choć to już zależy od tego, ile pamięta Naki. Łagodniejsza kara? Lilia wzdrygnęła się na myśl o tym, czego uczono ją na lekcjach historii. A Karina wygnano tylko dlatego, że magowie gildii nie wiedzieli, czy byliby w stanie go pokonać. W przeciwnym wypadku zostałby zabity. On jednak posługiwał się czarną magią, by zabijać. Ja nie, a przynajmniej mam taką nadzieję. Jeśli tego nie zrobiła, Sonea nie znajdzie na to dowodu w myślach Naki. Nagle Lilia zapragnęła, by Sonea jak najszybciej poznała prawdę. Przeszła jej ochota do płaczu. Już w porządku? Spytała Sonea. Lilia przytaknęła. Zostań tu. Oczekiwanie było torturą. Gdy Sonea wreszcie wróciła z czarnym magiem Kallenem i pozostałymi dwoma magami, wyraz jej twarzy był ponury. Nie była świadkiem śmierci ojca, poinformowała ją Sonea. Nie znalazłam również w jej myślach dowodu, że to ty go zabiłaś. Wskazują na to jedynie rodzaj śmierci i krew na rękach. Ale i jedno i drugie może stanowić zbieg okoliczności. Dziewczyna odetchnęła z ulgą. Nie zrobiłam tego, powiedziała sobie. Jej wspomnienia z zeszłego wieczoru znacznie różnią się od twoich, kontynuowała Sonea. Jednak nie aż tak, by nie dało się tego potraktować jako zwykłego nieporozumienia, pokręciła głową. Bez względu na to, jakie odczucia sobie przypominasz, Naki nie nauczyła się czarnej magii. Lilia poczuła słodką ulgę przyprawioną odrobiną goryczy. Przynajmniej Naki nie dopuściła się aż tak wielkiego przestępstwa jak ona sama. Mimo wszystko próbowała nauczyć się czarnej magii, dlatego Lilia wątpiła, czy uda jej się całkowicie uniknąć kary. Może teraz, gdy już wie, że nie zabiłam jej ojca, przejdziemy przez to wspólnie. Kiedy jednak magowie wyprowadzali Lilię z pokoju, przyjaciółka rzuciła jej piorunujące spojrzenie, które pozbawiło ją nadziei.